No teraz idziemy do przemysłowców, czyli idziemy jakby z biegiem czasu. Pamiętacie, jak wam opowiadałam, że był rewir żydowski i że jeżeli Żyd chciał mieszkać poza rewirem, to musiał spełniać pewne warunki. I tutaj jest opowieść o Samuelu Salcmanie, który był pierwszym Żydem w Łodzi, który wyszedł poza ten rewir. Co trzeba było zrobić? Przede wszystkim trzeba było mieć pieniądze, trzeba było znać języki europejskie, nie tylko żydowskie, jak już Julka czytałaś tam o hebrajskim i trochę wiemy, że ten język był bardzo trudny i bardzo popularny w Łodzi, czy język jidysz. Trzeba było się ubierać po europejsku, dzieci posyłać do europejskich, do polskich szkół i generalnie nie można było być ortodoksyjnym Żydem. Więc Salcman był pierwszym Żydem w Łodzi, który powiedział: ja się nie zgadzam, ja chcę mieszkać gdzie indziej, ale chcę ubierać się, modlić się i żyć po swojemu. I pierwszy wyszedł spoza rewiru i założył swoją prywatną ulicę. Dzisiaj jest to ulica Solna. Ona odchodzi od północnej i pomorskiej, między północną a pomorską. Jest bardzo mała, ale bardzo piękna ulica. A zobaczcie, jak tutaj, to są zdjęcia z Nowomiejskiej, Nowomiejska 3. Co wam się tutaj rzuca w oczy najbardziej? Pamiętacie te podwórka nasze łódzkie dzisiaj? To co tutaj jest innego? Zobaczcie, ile to jest ludzi na podwórku, którzy stoją, sprzedają, bo mamy tutaj sklepy różne. Bardzo lubię czytać te reklamy. Są na przykład wyroby trykotowe Iza, czyli po prostu bieliznę sprzedają w takich ładnych, na takim ładnym szyldzie. Rękawiczki. Tutaj mamy rękawiczki. Tak jest.
Tu mamy. Tam ceny fabryczne jest dopisane.
Sprzedaż skór Spiro Weinberg, także też jakaś żydowska mała manufakturka. Mamy tutaj skład chustek i szali. No i jeszcze, co na tych zdjęciach mnie się tak bardzo podoba, to jest, zobaczcie, mamy tutaj ortodoksyjnego Żyda, ubranego, pamiętasz Julka, z poprzedniego spaceru, że mówiłam wam, że ortodoksyjny.
Miał takie nakrycie na głowie, miał płaszcz, miał długą brodę
i takie jakby z włosów, takie
pejsy.
Pejs.
Takie zakręcone włosy.
Tak jest, przy uszach. To się nazywa pejsy. I tutaj mamy takich Żydów właśnie, którzy pewnie handlują w tych różnych sklepach przy podwórkach, ale mamy też tutaj pana ubranego w płaszcz, w kapelusz. Może to być Polak, nie wiemy tego dokładnie. W każdym razie tutaj toczyło się całe życie, w tych podwórkach. A to, co się jeszcze rzuca w oczy, jak się dokładnie przyjrzymy, to jest brud. Zobaczcie, tutaj płynął rynsztok. Wiecie, co to jest rynsztok? Straszne.
Wszystkie odchody.
Zanieczyszczenia, wszystkie nieczystości były po prostu wylewane na podwórko. Na przykład w starych gazetach z Łodzi są opisane takie historie, jak ktoś wylewał, jest taki artykuł, znalazłam kiedyś, że straszny wypadek przy ulicy Nowomiejskiej, bo ktoś z trzeciego piętra na panią Marylkę wylał wiadro pomyj na głowę. I o tym gazety pisały, bo to było taki skandal, taki niefajny, ale to niestety było częste w Łodzi, że te nieczystości wszystkie były wylewane na ulicę. W związku z tym możemy sobie wyobrazić zapach, jaki panował w Łodzi w tamtych czasach. Jednak no właśnie. Poznański. Idziemy dalej do fabrykantów. Poznański. Co Poznański miał? Franek.
A ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie rabinowie mieli takie czapki, czasami takie wielkie, takie jakby wyglądały jak puchate.
Tak. To jest ortodoksyjni Żydzi też noszą takie czapki, to prawda. To jest bardzo w takim odłamie judaizmu się to nosi. Poznański. Co Poznański ma?
Manufakturę, swoją fabrykę i taki wielki swój pałac.
Tak jest. To tutaj mamy piękne zdjęcie starej fabryki, wejście. Jedyne coś, czym się różni w naszych czasach, to nie ma komin. Teraz już nie dymi, bo po co by miał hotel dymić? Nie oszukujmy się. Ale tutaj mamy wypisane coś bardzo ważnego. Franek, co dzięki Poznańskim mamy w Łodzi? Przeczytasz tutaj.
Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, dziś Muzeum Miasta Łodzi, ulica Ogrodowa 15, kompleks fabryczny, dziś manufaktura, ulica Ogrodowa 17, Pałac Karola Poznańskiego, dziś Akademia Muzyczna imienia Rodzeństwa Bacewiczów, ulica Gdańska 32, Pałac Anny i Jakuba Herców, dziś rektorat Uniwersytetu Medycznego, Alei Kościuszki na 4, Pałac Maurycego i Sary Poznańskich, dziś Muzeum Sztuki, ulica Więckowskiego 36, skład towarów IK Poznańskiego, kamienica ulica Piotrkowska 51, szpital fabryczny, potem miejski, dziś szpital imienia doktora ulica Drewnowska 75, szpital żydowski imienia Leonii i Izraela Poznańskich, dziś szpital imienia doktora Seweryna. Ulica Sterlinga 1/3, Mauzoleum Izraela i Leonii Poznańskich na cmentarzu żydowskim.
Właśnie ja słyszałam, że oni też zafundowali chyba ten cmentarz.
Tak jest.
I właśnie Poznański powiedział, że funduje właśnie pieniądze na ten cmentarz pod warunkiem, że jego grób będzie największy.
Tak jest i tak się stało. To jest największe mauzoleum na świecie. Na cmentarzu żydowskim. To jest część tak naprawdę, ponieważ Poznański na przykład był w komitecie budowy katedry łódzkiej, był w komitecie budowy pięknego kościoła ewangelickiego. Pamiętacie, ja wam mówiłam już na wcześniejszych spacerach o tych czterech kulturach, które budowały Łódź i to jest taki prawdziwy dowód na to, że te cztery kultury razem budowały nasze miasto. Że Poznański, chociaż był Żydem, dawał pieniądze na ewangelików. To nie miało znaczenia tak naprawdę. Chodziło o to, żeby było dobrze w Łodzi, żeby miasto wyglądało. Słucham cię, Franku.
Jeszcze jest napisane, że pobożnych Żydów obowiązuje 613 zakazów i nakazów.
No, to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy rzeczywiście taki 613, wyobrażasz sobie, 613 zakazów i nakazów.
Jak to zapamiętać?
To jest bardzo, żebym nie pomyliła teraz, jest 356 nakazów. Tyle, ile dni w roku, 230 chyba dwa, już nie pamiętam tej liczby, trzeba odjąć sobie, zakazów, tyle, ile kości ma człowiek w ciele. Także to jest wszystko obliczone, to jest wszystko pomyślane. I to są takie na przykład bardzo podstawowe rzeczy, które wszyscy robimy, czyli żeby szanować rodziców, żeby dbać o bliźniego, ale też takie bardzo restrykcyjne. Na przykład, Franku, uważaj, żeby jak się obchodzi święta, jak się spędza każdy dzień, jakie modlitwy trzeba robić, jak obchodzić żałobę, jak się zachować przed jedzeniem, w co się ubierać, kiedy się wolno myć, w co się wolno ubierać odpowiedniego dnia. Więc jeżeli ktoś jest ortodoksyjnym Żydem, no co można jeść, to też jest ważne, bo Żydzi nie jedzą wszystkiego, oni jedzą jedzenie koszerne. To jakie, zobaczcie, jak to trzeba wszystko mieć w głowie. Dlatego Żydzi są też mówieni, że to jest właśnie, tam jest napisane, zresztą czytała się Pięcioksiędze, czyli o Torze, że to jest taki ród księgi, ponieważ oni tak naprawdę, ci ortodoksyjni Żydzi, całe życie siedzą i studiują księgę, studiują Torę i próbują żyć według tych 613 przykazów. Idziemy dalej. Konsztadowie, taka piękna kamienica z hełmem na górze i dwóch takich panów stało na dole. Rodzina Konsztadów, bardzo zamożna, bardzo zacna rodzina żydowska w Łodzi. Poza tymi domami pod Atlasami przy Piotrkowskiej 53, dzięki nim mamy dom ubogich, czyli dzisiaj przy Pomorskiej przepiękna budowla, żydowskie szkołę powszechną, czy dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim, czyli takie miejsce, w którym były odprawiane rytuały pośmiertne, bardzo ważne w judaizmie. Każdy Żyd, który umiera, musi być pochowany zgodnie z tymi rytuałami. Tutaj macie zdjęcie, zobaczcie, dzieci z Bałut. Jakie łobuziaki fajne. Herman Konsztat z żoną bardzo pomagali tym najbiedniejszym żydowskim dzieciom. Budowali szkoły, budowali sierocińce, dawali pieniądze na wyjazdy. Sami nie mieli dzieci, więc jakby całą miłość przelali na dzieciaki bez rodziców. Słuchajcie.
To był filantrop.
Filantrop to jest taki człowiek, który bezinteresownie dzieli się z innymi. Na przykład oddaje część swoich pieniędzy właśnie na potrzeby dzieci osieroconych, sierot. Idziemy do Goldfedera. To jest, powiem wam, jedna z moich ulubionych kamienic przy Piotrkowskiej. To jest właściwie pałac. Piotrkowska 77. Przepiękny willa Goldfedera. Może pamiętasz, na górze są takie aniołki. Też tam byłyśmy na spacerze. Tak. Przy pasażu Artura Rubinsteina. I to też bardzo piękne miejsce, bardzo ważne. Dzisiaj tam jest klub studencki, ale my się skupmy na tym, bo to jest tak naprawdę...
Obrazek z Bałut na zdjęcie sprzed 1918 roku. Fotografia ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia...
Emanuela Ringenbluma. To jest trudna nazwa, no ci pomogę. A co widzisz na zdjęciu? Opowiedz wszystkim.
Ludzie, którzy coś sprzedają.
A jak są ubrani?
Biednie.
Zobaczcie, tu mamy trzy takie zdjęcia. To jest tak naprawdę większość tego życia żydowskiego w Łodzi. To o tych fabrykantach bogatych, o których przed chwilą rozmawialiśmy, to był procent. Tak naprawdę większość społeczności, która mieszkała na Bałutach, czyli właśnie większość społeczności żydowskiej, to byli biedni ludzie. Tutaj mamy trzy takie zdjęcia, tutaj na tym środkowym, zobaczcie, oni tak pracowali, to są ich warsztaty. Każdy Żyd miał takie małe miejsce, jakąś maszynę, czy do ostrzenia noży, czy jakieś inne rzeczy. Wyrabiano rękawiczki, czy jakieś chustki, ale to wszystko było oczywiście na małą skalę. To jak Julka powiedziała, nie są to ludzie bogaci, dobrze ubrani. No i znowu zwróćcie uwagę na chodnik, jak jest tam na tych Bałutach.
Brudny.
Niestety jest brudno i to w późniejszych czasach też to była bardzo opuszczona i taka zaniedbana dzielnica.
Podpisane, że bogatych przemysłowców żydowskich w Łodzi było kilkudziesięciu. Większość mieszkańców wyzwania mojżeszowskiego klepała biedy.
I tutaj mamy właśnie obrazki i zdjęcia tych biednych Żydów z Bałut.